A od kilku niedziel rozważamy Jezusowe przemówienie z krzyża. Mówimy o tych siedmiu cennych wypowiedziach, frazach, zdaniach, które są pewnego rodzaju swoistym testamentem Jezusa Chrystusa, który On zostawił swoim uczniom, zostawił swoim naśladowcom, tym, którzy pragną Go kochać całym swoim sercem. Jeśli ty lub ja tego pamiętnego paschalnego popołudnia w Jerozolimie, kiedy Jezus został ukrzyżowany, kiedy byśmy byli tam tego dnia, zastanawiam się, jak blisko bylibyśmy krzyża. Jak blisko bylibyśmy tego miejsca, z którego padły tak cenne zdania. Bo jedną rzeczą jest śpiewać dla Pana Boga, och, jak kocham ten szorstki krzyż. A zupełnie inną, autentycznie być blisko krzyża. Rzymscy żołnierze byli tam z obowiązku. Jeszcze inni ludzie byli tam po prostu ze zwykłej ciekawości. Jeszcze inni, bo lubili sensacje, ale też była grupa osób, która była tam z powodu swojego oddania dla Jezusa Chrystusa. Dziś, kiedy zbliżamy się do wspominania faktu śmierci Jezusa Chrystusa, kiedy mówimy o życiu w cieniu krzyża, czy mówiąc inaczej, w bliskości krzyża, nie mówimy o dosłownej, fizycznej bliskości, lecz o życiu w głębokiej świadomości tego wszystkiego, co Jezus Chrystus dla nas dokonał właśnie na krzyżu. Tego wszystkiego, co dla nas dokonał i co to znaczy dla życia każdego z nas. Dzisiaj będziemy rozważać przez moment tylko trzecie niezmierne, istotne zdanie skierowane przez Jezusa z krzyża. To trzecie słowo pomoże nam zrozumieć także jedno ze znaczeń tego, co niesie za sobą życie w bliskości krzyża czy w cieniu krzyża. Będziemy czytać z Ewangelii Jana z 19 rozdziału wiersze od 25 do 26, by zobaczyć, kto stał pod krzyżem z powodu oddania i co to dla poszczególnych tych osób znaczyło. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, słuchając tego wszystkiego, spróbowali znaleźć się w pozycji jednej z tych osób, by pomyśleć o kim, która z tych osób jest dla nas najbliższa. Będę dzisiejsze zwiastowanie przerywał wezwaniem i modlitwą. Po tym, jak przyjrzymy się każdej z tych osób. A stały pod krzyżem Jezusa. Po pierwsze Jego matka. Po drugie siostra Jego matki. Po trzecie Maria, żona Kleofasa. Po czwarte Maria Magdalena. I piąta osoba to uczeń Jan. Pomyślmy o każdej z tych osób, które tego dnia z oddania dla Zbawiciela stały w pobliżu krzyża i co ten krzyż mógł w tamtym momencie dla nich oznaczać. Te pięć osób śmiało moglibyśmy nazwać spadkobiercami krzyża. I dziękuję za tą podpowiedź mojej koleżance, z którą rozmawiamy dużo na temat tego cyklu zwiastowania. Te osoby to są spadkobiercy krzyża. Bo jeśli jest testament, to muszą być testamentu spadkobiercy. Przyjrzyjmy się pierwszej z tych postaci. Marii Magdalenie. Zaczniemy od niej. Czym był dla niej krzyż? Czym mógł być dla niej krzyż w tym momencie? Kim była Maria Magdalena? Ona została wspomniana w Biblii przez ewangelistę Łukasza w 8 rozdziale, w 2 wierszu. Była to kobieta, z której Jezus wypędził 7 demonów. Wyrzucił z niej 7 demonów. Biblia nie mówi, w jaki sposób stała się osobą opętaną. Nie mówi, w jaki sposób otworzyła drzwi swojego serca na demoniczne wpływy. Może poszła do wróżki, może czytała horoskopy, może brała udział w wywoływaniu duchów, może uczestniczyła w jakimś wszeteczeństwie. Biblia nie mówi, w jaki sposób. Jest wiele różnego rodzaju możliwości, przez którą diabeł znajduje ścieżkę do tego, żeby dotrzeć do człowieka. Gdy rozmyślałem nad jej życiem, przypomniał mi się fragment Bożego Słowa, który mówi o tym, że gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka i unosi się, chodzi po miejscach bezwodnych, jeśli dobrze pamiętam, a ta osoba jest uwolniona i nic z tym życiem nie robi, to pamiętacie, co robi wtedy taki demon? Wraca, zabierając ze sobą 7 duchów gorszych. Być może Maria Magdalena była właśnie osobą, która doświadczyła coś takiego. Przeżyła jakieś oczyszczenie, a potem wyzwolenie, a potem nic z tym nie zrobiła. Tej pustki nie wypełniła Bożą obecnością, nie poszła dalej, nie została napełniona Duchem Świętym, nie poszła dalej za Bogiem i przyszło jeszcze większe opętanie. Przyszło jeszcze większe spętanie, ale spotkała Zbawiciela w osobisty sposób. Ona była w niewoli szatana, przyszła do Jezusa i otrzymała całkowitą wolność. I gdy myślę o tym, czym był krzyż dla niej w tym momencie, gdy patrzyła przez pryzmat swojego spotkania ze Zbawicielem, bo gdy mówimy krzyż, to mamy na myśli Zbawiciel, Jezus Chrystus. Myślę sobie, że ona stojąc pod krzyżem, dla niej krzyż był miejscem odkupienia. Był miejscem wyzwolenia z grzechów, był miejscem doświadczenia pełni wolności. Krzyż dla niej to był kropka nad i, nad faktem uwolnienia, odkupienia, zbawienia. Tam Zbawiciel oddawał za nią swoje życie. I być może dzisiaj twoje życie przypomina życie Marii Magdaleny. Dzisiaj dla niektórych z nas obecnych tu na tej sali krzyż może stać się miejscem pełnej wolności, miejscem odkupienia, miejscem nowego początku, tak jak dla Marii Magdaleny. Możesz dzisiaj podejść blisko krzyża, czyli blisko Jezusa, do Syna Bożego, który przyszedł zapłacić karę za twoje grzechy, przynieść prawdziwą wolność i na wieki pojednać ciebie z Bogiem Ojcem. Tym właśnie dzisiaj może być krzyż dla ciebie. To może być twój spadek dnia dzisiejszego. Nikt z nas nie jest w stanie powrócić do początku swojego życia i rozpocząć wszystko od nowa. Nikt z nas dzięki własnej sile tego nie może dokonać. Ale dzięki Bożej łasce Bóg chce spotkać się z tobą w miejscu, w którym jesteś, byś mógł doświadczyć odkupienia, pełnej wolności, wyzwolenia z więzów ciemności, byś miał nowy początek w swoim życiu. Obojętnie kim jesteś, obojętnie co zrobiłeś, kiedy przychodzisz do krzyża, inaczej mówiąc, kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa z otwartym sercem, z zawołaniem, to krzyż staje się miejscem twojego odkupienia. I to miejsce twojego odkupienia jest oferowane tobie dzisiaj. Dzisiejszego dnia możesz spotkać Jezusa jako swojego odkupiciela. Jezusa jako tego, który przynosi wolność. Może należysz do tych osób, które kiedyś doświadczyły coś z Bogiem, a potem nie wypełniły tego miejsca Słowem Bożym, nie wypełniły obecnością Ducha Świętego i dzisiaj jest tego gorzej niż było poprzednio. Możesz dzisiaj spotkać Jezusa jako odkupiciela. To jest twój dzień. Pochylmy głowy w modlitwie. Nie rozglądajmy się, ale jeśli wiesz, że to jest do ciebie, że krzyż jest twoim miejscem odkupienia, może być twoim miejscem odkupienia i chcesz, żeby tak się stało, chcę się o to pomodlić. Daj znak przez podniesienie ręki, że wiesz, że ta historia jest twoją. Dziękuję bardzo. Panie, i chcę ciebie prosić, ciebie, który nikogo nie odrzucasz precz, tak jak przyniosłeś odkupienie Marii Magdalenie, przyniosłeś jej wolność, tak przynieś wolność, zbawienie, oczyszczenie z grzechów, z sił ciemności tym, którzy dzisiaj tego potrzebują, którzy dali temu wyraz przed chwilą. Panie, możesz to uczynić i chcesz to uczynić, bo powiedziałeś, że nikogo, kto do ciebie przychodzi, nie odrzucisz. I za to tobie dziękuję. Amen. Jest jeszcze inna osoba stojąca pod krzyżem. Biblia mówi o niej, że jest to Maria, żona Kleofasa. Wiecie? O niej niewiele czytamy w Bożym Słowie. W zasadzie to czytamy tylko to jedno zdanie. Maria, żona Kleofasa. I nic więcej. ale ta informacja może dzisiaj coś mi i tobie powiedzieć. Wiecie, co mi mówi ta informacja? Ta informacja mówi mi, że Kleofasa nie było pod krzyżem. Nie było go. Ale z jakiegoś powodu Jan wspomina go, pisząc Ewangelię wiele, wiele lat później. Niektórzy bibliści mówią, że Kleofas później się nawrócił. Tego dnia nie było go pod krzyżem. Ale jego żona tego dnia wybrała co? Być pod krzyżem. Wiecie, czego uczę się od Marii, żony Kleofasa? Dla niej krzyż był miejscem determinacji. Miejscem determinacji. Była tam, choć nie było jej męża. I nie wiem, czy prawdą jest to, co mówią niektórzy bibliści, że on się później nawrócił, czy nie. Ale wiem, co to przesłanie nosi do mojego serca. Być może ty też musisz je dzisiaj usłyszeć. Kleofas był znany czytelnikom Ewangelii Jana, gdy ją pisał. Nie wymieniłby jego imienia. Ona była zdeterminowana, by być przy Jezusie bez względu na koszty. Była zdeterminowana, by wybrać bycie przy Jezusie bez względu na koszty. Może niektórzy z nas dzisiaj potrzebują usłyszeć: bądź zdeterminowany, by stać przy Chrystusie, bo dzięki temu twój mąż, czy twoja żona, czy twoje dzieci, czy twoi przyjaciele z pracy przyjdą do Jezusa i kiedyś w Ewangelii będziesz wymieniony z imienia jako mąż, przyjaciel, kolega z pracy, kolega ze szkoły tej osoby, która dzięki twojej determinacji przyszła do Jezusa. Dla Marii to było miejsce determinacji. Twoja determinacja, by trwać przy Chrystusie bez względu na koszty, może być powodem przyjścia do Chrystusa tych, których masz wokół siebie. Często spotykam takie stwierdzenie: ja trochę pójdę na ustępstwo, trochę się odsunę od krzyża, a przez to moi bliscy przyjdą do krzyża. Nie, to tak nie działa. Jeśli ty jesteś blisko krzyża, jesteś zdeterminowany, to twoja determinacja może być wyzwaniem dla kogoś, kto dzisiaj żyje daleko. Bo widząc twoje pobożne życie, kiedyś apostoł napisał to do kobiet: mężowie, widząc wasze pobożne życie, co się z nimi stało? Zostali pozyskani. Bez słowa. Widząc determinację. I być może dziś musisz usłyszeć: nie poddawaj się. Trwaj przy krzyżu bez względu na koszty. To jest szansa dla twoich bliskich. Dla twoich dzieci, dla twojej żony, czy dla twojego męża, dla przyjaciół w szkole, w pracy, gdziekolwiek. Pochylmy głowy w modlitwie. A jeśli wiesz, że to jest słowo dla ciebie, że Bóg mówi dzisiaj do ciebie: trwaj przy mnie, bądź zdeterminowany, nie odchodź, nie załamuj się, daj znać przez podniesienie ręki, że wiesz. Dziękuję bardzo. Panie Boże, widzisz te osoby, które dzisiaj muszą doznać zachęty, by trwać przy tobie. Bez względu na wszystko, bez względu na koszty. Panie, wzmocnij dzisiaj to pragnienie twojej bliskości. Daj taką determinację do tego, żeby nie odchodzić od krzyża, ale trwać przy tobie, Panie, by pozyskać innych do ciebie, dla ciebie, Panie. O to ciebie prosimy w imieniu twojego Syna. Amen. Jest jeszcze inna osoba, która stała tego dnia przy krzyżu. Ona nie jest wymieniona z imienia, ale jest nazwana siostrą Marii, Matki Jezusa. I tu także bibliści mówią, że to była mama Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, a na imię miała Salomę. Czym dla Salomę mógłby być krzyż? Czy pamiętacie historię z matką Jana i Jakuba, synów Zebedeuszowych? Pamiętacie historię z Salomę? Pewnego dnia podeszła do Jezusa. Pomyślcie o tej historii przez pryzmat jej stania przed krzyżem i obserwowania tego wszystkiego, co się działo. Jezus, a z jednej strony jeden człowiek, a z drugiej drugi przybity do krzyża. Jakiś czas wcześniej przychodzi do Jezusa Salomę, matka Jana i Jakuba, i mówi mu tak: Panie, mam dla ciebie prośbę. Do ciebie prośbę. Bardzo wielką prośbę. ja chcę Ciebie poprosić, żeby moi synowie w Twoim królestwie, jeden zasiadał po Twojej prawicy, a drugi zasiadał po Twojej lewicy. Pomyślcie o tej prośbie przez pryzmat sytuacji, w której była później, stojąc przed krzyżem. Czym mógł być dla niej krzyż w tym momencie? Moim zdaniem krzyż dla niej był miejscem napomnienia. Dużego napomnienia. Bo to jest miejsce mojego napomnienia. To miejsce, które mówi Krzysiek. Droga do korony, droga do chwały wiedzie poprzez krzyż. To jest miejsce napomnienia. To jest miejsce otrzeźwienia. To jest, Salome nie zdawała sobie sprawy, o co tak naprawdę prosi, gdy chodziło jej o pozycję synów. To była samolubna postawa. Tam u stóp krzyża została napomniana z powodu samolubstwa. Tam u stóp krzyża mogła zrozumieć, że życie w Bożym Królestwie to nie szukanie swoich osobistych korzyści, to nie szukanie swojej chwały, to nie szukanie swojej pozycji, to nie szukanie swojej władzy, lecz to życie gotowe do poświęceń i gotowe na śmierć dla drugiego człowieka. Bez krzyża nie ma korony. Co to znaczy dla mnie i dla Ciebie, dla Kościoła? Dla Kościoła znaczy to, że nie istniejemy dla siebie. Mówimy często o tym. To nie jest pretekst, żebym to znowu przypomniał. Istniejemy dla ludzi, których tu nie ma. To ma odniesienie, to ma implikacje w każdym aspekcie życia Kościoła. Od banalnych, jak parking i przebieg nabożeństwa, po bardzo poważne, jak moje osobiste życie i Twoje osobiste życie. Wszystko musi zostać poświęcone dla tych, których tu nie ma, a powinni być ze względu na Jezusa i ze względu na Jego pragnienie, by zostali zbawieni. A tak często myślimy zupełnie inaczej. Tak często chodzi mi przynajmniej o moją pozycję, o moje potrzeby, o nasze miejsce. Mówiłem wam, że nieraz mi się zdarzało, siedząc na konferencji, słuchając jakiegoś mówcę, myśleć sobie, a szkoda, że mnie wielkiego Krzysia Zaręby nie poprosili. Salome została napomniana. W życiu chrześcijańskim nie chodzi o władzę. W życiu chrześcijańskim nie chodzi o to, ile ludzi służy Tobie. W życiu chrześcijańskim chodzi o to, ilu ludziom, jeśli już, to o to, ilu ludziom Ty służysz. Salome została napomniana. Musimy być gotowi odłożyć nasze preferencje, jeśli chcemy zdobyć ludzi dla Chrystusa, dla Jego Kościoła. To jest cena bycia żywym Kościołem. Być może dla niektórych z Was dzisiaj krzyż jest miejscem napomnienia, wezwaniem do rezygnacji z własnej wygody i pozycji na rzecz ludzi, którzy jeszcze do Chrystusa nie należą. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Jeśli dziś wiesz, że to jest słowo dla Ciebie, wiesz, że musisz odłożyć swoją pychę, to chcę się z Tobą modlić, a Ciebie prosić o modlitwę za mnie, bo moja ręka też jest w górze. Czy ktoś z Was potrzebuje takiej modlitwy? Dziękuję bardzo. Panie, o to Ciebie proszę, żebyśmy rozumieli istotę krzyża, istotę życia chrześcijańskiego. Przebacz nam, Panie, że często chodzi nam o naszą pozycję, o naszą pychę. Pozwól nam to odłożyć ze względu na Chrystusa i na tych, którzy jeszcze do Niego nie należą, a których są obiektem Jego miłości. Panie, uczyń to w mocy Ducha Świętego. Ale jest jeszcze kolejna osoba pod krzyżem. To matka Chrystusa, Maria. Czym był krzyż dla niej? To jest niezwykle piękna historia. Ta scena to przepiękny obraz miłości mamy do swojego dziecka. Podczas gdy cały świat odmówił Jezusowi miłości, matka jest z nim do końca. Nawet jego rodzeni bracia uważali go za szaleńca i nie byli przy nim. Prawdziwa miłość często prowadzi do sytuacji, które mogą okazać się dla nas niebezpieczne. Przebywanie i przyznawanie się do kogoś, kto został skazany na krzyż, z pewnością nie było zbyt wygodne. Z tego też powodu uczniowie odeszli, nie było ich w tym momencie, a ona jednak tam była. Mówiłem wam kiedyś o moim koledze ze studiów, było nas tylko 5 chłopaków. On z powodu morderstwa jest w więzieniu. I to, co czytam, czasami czytam o nim, to to, że jego mama jest ciągle z nim. Odwiedza go, jest przy nim. Tu jest inna historia. Tu ktoś niewinny umiera. Mama jest blisko niego, choć inni odeszli. Myśleliście kiedyś? Ja często się modlę, bo moim pragnieniem jest to, żeby moje dzieci stały nad moim grobem, a nie ja nad ich grobem. I myślę, że rodzice wiecie, o co chodzi, prawda? Nieraz myśleliście o tym. Maria stoi przy umierającym swoim synu, obserwując jego agonię. Innych tam nie ma. To jest doświadczenie niemożliwe do pojęcia. Być może należysz do osób, którzy po swoim nawróceniu doświadczyli odrzucenia przez swoich bliskich. Może to byli nawet rodzice, kiedy usłyszeli, że swoje życie zawierzyłeś Chrystusowi. Być może brat, siostra, przyjaciele. I pomimo tego wszystkiego Bóg powołuje nas do miłości do każdego człowieka, bez względu na to, czy jesteśmy kochani, czy nienawidzeni. Bogu chodzi o to, żeby zatriumfowało dobro i przemogło zło. Zastanawiałem się, o czym mogła myśleć Maria, stojąc pod krzyżem. Być może dopiero wtedy dotarło do niej słowo Symeona, który prorokował do niej. I wiecie, jak gdy myślałem o tej historii, pomyślałem sobie, że w pewnym sensie krzyż dla Marii był wynagrodzeniem. Może jesteście zaszokowani, ale spróbuję się wytłumaczyć z tego stwierdzenia. Bo 33 lata wcześniej Maria trzymała swoje małe dziecko w ręku i słyszała proroctwo, które zostało skierowane do niej przez Symeona. Ten, którego trzymasz w swoich dłoniach, przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. I aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc. Także twoją własną duszę przeniknie miecz. Musiała strasznie cierpieć, widząc swojego syna fałszywie oskarżonego, bitego, mordowanego. Mogła go bronić. Mogła pójść do sądu i powiedzieć, on zwariował. Jemu się w głowie pomieszało. Puśćcie go, ja się nim zajmę, on potrzebuje leczenia. Byłoby to w porządku, jeśli by chciała go bronić? Jasne. Ale nie zrobiła tego. Czy dlatego, że go nie kochała? Nie, absolutnie. Kochała go bardzo, bo była tam. Ale kiedyś Maria podjęła w sercu decyzję, która sprowadza się do jednego zdania, które brzmi, niech mi się stanie według Twojego słowa. I to zdanie, ta gotowość Marii zdeterminowała jej życie. Wszystko, co się potem działo, było konsekwencją tej decyzji. Chcę, żeby było zgodnie z Bożym Słowem, z Bożą wolą, nie z moją wolą. W jaki sposób więc krzyż mógł być dla niej wynagrodzeniem? Wiecie, w jaki sposób dla Marii? Na krzyżu umarł jej syn. Ale tam na krzyżu, a później 3 dni opuścił pusty grób, jej Zbawiciel. I to była jej nagroda. To było jej wynagrodzenie. Umarł jej syn, ale odnalazła w nim Zbawiciela. Maria była skłonna umrzeć dla swoich pragnień, bo wybrała Boga, ale została wynagrodzona błogosławieństwem daleko większym, niż można sobie wyobrazić. Nie chcę trywializować tej historii. Ale być może jesteś na takim etapie, kiedy myślisz sobie, po co ja poszedłem za Bogiem? Po co ja powiedziałem, niech mi się dzieje Twoja wola? Chcę Ci powiedzieć, będziesz wynagrodzony. Nie rezygnuj. Może dzisiaj powinieneś usłyszeć te słowa. Nie rezygnuj, będziesz wynagrodzony. Wiem, ból i doświadczenia. Będziesz wynagrodzony. Pochylmy głowy w modlitwie. Bo może właśnie potrzebujesz usłyszeć to słowo. Może rozważasz, po co to wszystko, dlaczego? Tyle cierpienia i bólu. Chcę Ci powiedzieć, będziesz wynagrodzony. Jeżeli to słowo jest do Ciebie, bo jesteś na takiej granicy, daj znać przez podniesienie ręki, będę się modlił. Dziękuję bardzo. Panie Boże, wiesz, że często stajemy w takich punktach naszego życia, kiedy zastanawiamy się, po co to wszystko. Czy warto było? Ten koszt, ten ból, te doświadczenia. Dziękuję Tobie, Panie, że czeka nas wynagrodzenie. Chcemy złożyć naszą wolę, by uznać Twoją wolę. O to Ciebie prosimy. Ale jest jeszcze dwie postacie. Był Jan. Jan stał u krzyża. Czym był krzyż dla Jana? Myśleliście kiedyś o tym? Jan tam pod krzyżem dowiedział się o swojej odpowiedzialności, jaką ma. Dla Jana krzyż był miejscem odpowiedzialności. To tam usłyszał od swojego Pana, który najpierw skierował swoje słowa do swojej mamy, mówiąc: niewiasto, oto syn twój, i wskazał na Jana. A do Jana powiedział: Janie, synu, oto twoja matka. I dalej jest napisane. I odtąd ów uczeń wziął ją do siebie. Nie odwrotnie. Od tej pory Jan ją wziął do siebie. Być może Józef już nie żył. Bracia i siostry Jezusa odwrócili się od Niego przecież. Później stali się niektórzy wierzącymi, ale to później dopiero. Ale w tym momencie nie było ich tam. Nawet czytamy w Biblii, że Jego bracia, no niektórzy tłumaczą, że kuzyni, tylko nie wiem po co Bóg w psalmie proroczym, mówiąc całe proroctwo o Zbawicielu, w jednym ze zdań umieścił: nawet synowie matki mojej mnie opuścili. W proroczym słowie jest to napisane. Jan dostał odpowiedzialność pod krzyżem. Bo kochani, krzyż to także odpowiedzialność. Lubimy myśleć o krzyżu jako miejsce mojego odkupienia, ale krzyż to miejsce Twojej odpowiedzialności. Czy ją znasz? Czy wiesz, jaką odpowiedzialność kieruje Pan Kościoła do Ciebie z krzyża swojego? Być może musisz dzisiaj usłyszeć: czas wziąć się do roboty. Czas wziąć odpowiedzialność w swoje dłonie. Nie można już tak dalej. Trzeba poddać się Zbawicielowi i wziąć odpowiedzialność. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Bo być może dzisiaj stoisz w takim punkcie, w którym powinieneś usłyszeć: czas wziąć się do tego zadania, do którego Pan Ciebie powołuje. Czas wziąć odpowiedzialność za to, co Bóg mówi do Ciebie i za zadanie, które Tobie wyznaczył. Jeśli jesteś w takim punkcie, chcesz modlitwy, daj znać, będę modlił się. Dziękuję bardzo. Panie Boże, proszę Cię o te osoby, które dzisiaj są gotowe stanąć, by usłyszeć Twój głos o odpowiedzialności. Chcą podjąć tę odpowiedzialność. Utwierdź ich w tej decyzji. O to Ciebie proszę. Amen. Ale jest ostatnia postać, ta główna. Jezus. Czym dla Niego był krzyż? Na pewno wiele akcentów niósł, ale w tej wypowiedzi, którą powiedział, którą wyznał, to właśnie był miejscem troski. Krzyż był jego miejscem troski. Kiedy powiedział: niewiasto, oto syn twój, potem rzekł do ucznia: oto matka twoja. Owej godziny ów uczeń wziął ją do siebie. W przeciągu 6 godzin męczeńskiej śmierci na krzyżu Jezus przemawiał 7 razy, a ostatnią sprawą było sprawa do załatwienia, to była troska o mamę i jej bezpieczeństwo. Przemawiał z krzyża nie tylko jako syn, ale jako Pan Kościoła. On był najstarszym synem Marii. Miał odpowiedzialność za rodziców. Jak mówiłem, pewnie ojciec już nie żył, bracia i siostry nie chcieli się zaopiekować, ale on miał troskę. Boże Słowo mówi tak, później apostoł Paweł napisał, jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Jezus, jak mówiłem, reagował jak syn, ale także jak Pan, który kocha wszystkich ludzi. Szczególnie sieroty i wdowy. Piękny psalm 68. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swoim świętym przybytku. A troską o kogo jest krzyż dla ciebie? Czy wiesz, o kogo masz się zatroszczyć z powodu krzyża? Pochylmy nasze głowy w modlitwie. I nie proszę nas o podniesienie ręki, ale Ciebie, Panie, proszę, pokaż nam tę troskę, jaką powinniśmy mieć o innych z powodu Twojego krzyża, tak jak Ty miałeś troskę o swoją mamę. Amen. Krzyż miejscem odkupienia, determinacji, wynagrodzenia, odpowiedzialności, napomnienia i troski. Krzyż to testament, który mnie i ciebie czyni spadkobiercą. Spadkobiercą odkupienia, determinacji, wynagrodzenia, odpowiedzialności, napomnienia, troski. I moje pytanie końcowe brzmi, czy jesteś gotowy właśnie taki krzyż podjąć, by zanieść innym odkupienie, by być zdeterminowanym, by trwać przy Chrystusie, by mimo bólu wiedzieć, że czeka ciebie nagroda w niebie, wynagrodzenie, by zdać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką niesie krzyż ze sobą teraz. A może dziś to jest dla ciebie napomnienie. Przestań myśleć tylko o sobie. Podejmij troskę o innych. Pytanie brzmi, czy podejmiesz to dzisiaj jako spadkobierca krzyża Chrystusowego? A Jezus powiedział prosto, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Powstańmy proszę. Panie, i dzisiejszego dnia, kiedy tak wiele decyzji podjęliśmy w naszym sercu. Boże, nie pozwól nam odejść od krzyża, ale trwać przy Tobie z całą odpowiedzialnością, determinacją, by nieść odkupienie, troskę tym, którzy Ciebie nie znają. Boże, umocnij nas w tym. A teraz, kiedy będziemy Ciebie uwielbiać, pobudzaj nas do modlitwy, do uwielbienia. A jeśli potrzebujesz modlitwy starszych tego kościoła, czy to dlatego, że właśnie potrzebujesz uzdrowienia, to mamy przygotowany dzisiaj olej, bo Biblia mówi, choruje kto między wami, niech przywoła starszych. Niech twoje wyjście będzie przywołaniem starszych, będziemy się modlić. Starszych poproszę też, aby tu przyszli. Liderki, liderów grup domowych tak, żebyśmy mogli razem się modlić. A jeśli chcesz dzisiaj oddać życie Jezusowi, to też jest dobry moment, żeby taką decyzję podjąć. By uczynić krzyż Chrystusowy, a tak naprawdę Chrystusa, tym, kim On chce być dla Twojego życia. Śpiewajmy te pieśni.